Poziomski, szef Rady Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam słuchaczy.
To, co przebija przede wszystkim z tego pisma, z tego listu do premiera Mateusza Morawieckiego, to zagrożenie setek przedsiębiorstw i tysięcy miejsc pracy. Ludzie tracą pracę, cały czas firmy są zamykane, ograniczany jest tydzień pracy do kilku dni. Panie prezesie, co się dzieje? Co ma największy wpływ na to, że jednak no, przemysł drzewny i branża drzewna nam może bardzo ucierpieć?
Mamy świadomość tego, że jesteśmy w okresie bardzo silnej bessy na rynkach międzynarodowych, to nie tylko w kraju. I nie zapominamy o tym, nie uznajemy, że powód jest tylko jeden. Natomiast tym bardziej w takim okresie, tak bardzo trudnym okresie dla całej gospodarki, dla całej branży, dla całego przemysłu, jesteśmy zaskoczeni, że mamy tak istotny problem z możliwością zakupienia surowca drzewnego w rynkowych cenach. W cenach, które panują na rynkach, które nas okalają, państw okalających. Jeżeli jesteśmy pozbawieni możliwości takiego zakupu, czyli nasze ceny są dużo wyższe niż w państwach ościennych, to firmy w tychże państwach mają możliwość taniej wyprodukować swoje wyroby gotowe. W efekcie ostatecznym nasze wyroby gotowe nie znajdują uznania u naszych kontrahentów. Należy pamiętać, że przemysł drzewny w większości przypadków to jest eksport. My odpowiadamy praktycznie za 40% naszej produkcji, przepraszam, to jest eksport. Więc to jest bardzo istotne. Cena surowca drzewnego jest tutaj kluczowa przy koszcie wytworzenia jakichkolwiek wyrobów z drewna.
Ta cena jest najistotniejsza, tak jak pan mówi, bardzo ważna. No i pojawia się najważniejsza chyba firma, przedsiębiorstwo państwowe, mówię tutaj oczywiście o Lasach Państwowych. W państwa piśmie możemy przeczytać, że ten surowiec wzrósł, cena na ten surowiec wzrosła o 40% w stosunku do cen z roku ubiegłego. Dlaczego Lasy Państwowe, jak pan uważa, tak drastycznie podnoszą ceny? Czy to jest polityka rządu, który po prostu mierzy się z recesją, mierzy się z kryzysem, że to jest główny ten element? No bo takie podnoszenie cen jest chyba dosyć nieznane w innych krajach Europy, tym bardziej, że pan i państwo informują, że no mamy jedno z najdroższych surowców w Europie.
Ja również nie znajduję do końca, proszę państwa, odpowiedzi na to pytanie. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że Lasy Państwowe są w pełni od początku do końca, zresztą od dawien dawna były zarządzane rękoma polityków i tutaj należy to bardzo dokładnie rozgraniczyć i zrozumieć, że leśnicy to jest jedno, a politycy, którzy nimi zawiadują, to jest coś zupełnie drugiego. My właśnie próbujemy od dawien dawna przekonać polityków, którzy zawiadują Lasami Państwowymi, którzy mają bezpośredni i jedyny nieodzowny wpływ na politykę sprzedażową również w Lasach Państwowych, że to jest bardzo kluczowe, byśmy my jako przemysł drzewny, który, proszę państwa, nie wiem, czy wiecie, odpowiada za 12,3% zatrudnienia w całej gałęzi przemysłowej w Polsce. To jest naprawdę bardzo duży udział, żebyśmy mieli maksymalnie optymalne warunki. Ja powiem państwu prosty przykład. Rozmawiałem kilka dni temu z kolegą na zachodzie i kolega do mnie mówi: Piotr, jak to jest? Macie najlepiej, a jednocześnie macie najgorzej. No bo tak niestety jest, szanowni państwo, że Polska jest bardzo wyjątkowym krajem, jeżeli chodzi o lasy, bo my mamy w swoich rękach znaczącą część tych lasów, w rękach państwowych. Powinno nas to chronić, powinno nam to sprzyjać, powinno być to naszym atrybutem właśnie w tych najtrudniejszych okresach. A okazuje się, że niestety jest zupełnie odwrotnie. To jest to, z czym my się po prostu nie bardzo potrafimy zgodzić. My pokazujemy, że jeżeli nawet w danym okresie Lasy Państwowe hipotetycznie, sprzedając surowiec drzewny, osiągną przychód na przykład o 1 000 000 zł mniejszy, to w tym samym czasie my przerobimy więcej surowca drzewnego i będziemy w stanie przynieść dochód do budżetu Skarbu Państwa kilkunastokrotnie większy niż ten 1 000 000. Tylko problem polega na tym, że te budżety są odrębne, niezależne. To, co mają w budżecie Lasy Państwowe, nie ma nic wspólnego z budżetem Skarbu Państwa, czyli nas, Szanowni Państwo. My jesteśmy właścicielem Lasów Państwowych jako obywatele i to ten budżet, nasz państwowy budżet powinien być tym, który jest nadrzędny. Okazuje się, że jest niestety odwrotnie.
Państwo proponują, żeby w takiej sytuacji po prostu ci lokalni państwo, polscy przedsiębiorcy byli na tych preferencyjnych warunkach. To jest, rozumiem, ten element, który powinien zostać wdrożony, ale cały czas pojawia się informacja o Chinach, tak? Pojawia się informacja o innych krajach, że to tam głównie trafia drewno. Rozumiem, że są pośrednicy, którzy startują w tych otwartych przetargach i wykupują drewno i później jakby nie ma nadzoru, tak? Co się z tym drewnem dalej dzieje, gdzie ono jedzie i gdzie jest przetwarzane.
Tak, Szanowni Państwo, ja tutaj pozwolę sobie odczarować ten taki bardzo silny temat związany z hasłem eksport drewna do Chin. Wiele się wokół tego już mówiło, wiele się wydarzyło i prawdą jest też to, że niektóre doniesienia medialne, które wskazywały, że to lasy w sposób bezpośredni, lasy państwowe odpowiadają w sposób bezpośredni za eksport drewna do Chin, to nie jest prawdą, bo faktycznie ten eksport bezpośredni z lasów państwowych jest promilowy. On nie ma jakiegokolwiek znaczącego udziału. Niestety prawdą jest to, że lasy bardzo mocno wspierają te wszystkie podmioty gospodarcze, które tego eksportu dokonują. Ja to nazywam eksport w białych rękawiczkach. My cały czas prosimy i zgłaszamy konkretne postulaty, konkretne wnioski, propozycje, ażeby polskie lasy państwowe, dbając o polskich przedsiębiorców, którzy w Polsce przerabiają drewno, nasze polskie drewno, ażeby stworzyły zasady sprzedaży drewna takie, które będą nas, przetwórców, preferowały. My nie chcemy nic za darmo. My chcemy mieć po prostu lepsze warunki, niżeli handlarz, które to drewno kupuje, pakuje w kontenery i eksportuje, lub wariant drugi, który jest też ogromnym problemem. Firma, która to drewno kupuje, okrągłe drewno, które usło lat 80 na przykład, jest to drewno rozdrabniane i jest spalane, jest przesyłane.
Czyli domagają się Państwo większej ingerencji państwa i większej ingerencji struktur urzędowych, rozumiem, czyli ograniczanie wolności trochę gospodarczej, jednak kosztem wspierania lokalnych polskich przedsiębiorców. Dobrze rozumiem.
Nie, nie. Szanowna Pani, tu nie można mówić o ograniczeniu wolności gospodarczej, ponieważ często spotykamy się z opinią pracowników Dyrekcji Generalnej, jedynie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, że to jest, oni pracują w podmiocie takim jak my, mają wolność rynkowa i tak dalej. Nie możemy mówić o wolności rynkowej, kiedy mówimy o tym, że ktoś jest tylko i wyłącznie zarządcą dobra narodowego, jakie są lasy. Nie możemy mówić o cenie rynkowej, bo to tak samo jakby mówić o cenie rynkowej szklanki na środku pustyni. Proszę pamiętać, ja teraz zwracam się do słuchaczy, ci państwa, którzy cokolwiek kiedykolwiek kupowali, zawsze możecie dokonać wyboru. Ja nie. Ja albo kupię w lasach państwowych, albo nie kupię w lasach państwowych i przestanę funkcjonować. Ja nie mam argumentów, nie mam siły argumentów, żeby jako równorzędny partner siąść do stołu i negocjować z lasami państwowymi warunki współpracy. To jest monopol, tego nie da się nazwać.
Czyli teraz inaczej. Prośba o spotkanie, o negocjacje, o to, żeby siąść do wspólnego okrągłego tudzież kwadratowego stołu.
Tak, jak najbardziej. My o to spotkanie i o tych problemach mówimy od dawna i ten list otwarty tak na dobrą sprawę miał się ukazać już ponad 2 tygodnie temu, wcześniej, ale cały czas rozmawialiśmy, zgłaszaliśmy nasze problemy i liczyliśmy, że uda nam się po prostu spotkać, porozmawiać. Niestety nie udało się. Liczymy, że teraz będzie jakiekolwiek wsparcie ze strony pana premiera i będziemy mogli siąść do stołu i porozmawiać, jak zadbać o naszą przyszłość. Naszą wspólną przyszłość, bo to są też miejsca pracy pracowników, nie tylko przedsiębiorstw.
Po godzinie 8:30 moim gościem będzie pan dr Ryszard Kapuściński, który jest w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. Jego też na pewno zapytam o ten temat, panie prezesie. Piotr Poziomski, prezes Rady Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Dziękuję za ten głos, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu serdecznie. Dobrego dnia życzę.
Dobrego dnia. 7:44, a za kilka chwil przeniesiemy się już w zupełnie inne regiony świata, chociaż połączone z tym eksportem, o którym rozmawialiśmy. Przeniesiemy się do Szanghaju, przeniesiemy się do Chin, ale teraz za daleko mieszkasz, miły, no bo pan Andrzej Zawadzki Liang to za daleko mieszka od nas. YouTube, gdzie jest transmisja live.
Studio Szanghaj.
Dzień dobry, Andrzej Zawadzki-Liang z nami, witam serdecznie.
Witam, kłaniam się.
To na początek powiedzmy o tej powodzi, która nawiedziła Szanghaj, która nawiedziła Pekin. Dobrze mówię, Pekin, przepraszam, bo pan mi napisał Beijing, a ja się przez chwilę zastanowiłam. Opowiedzmy, co się stało w Pekinie i jak wygląda sytuacja po powodzi.
No w tej chwili już jest w miarę opanowana, natomiast jest to najważniejsze wydarzenie w tej chwili i medialnie, i nie tylko, i społecznie, bowiem to, co się stało, to jest wynikiem tajfunu, który przeszedł właśnie z południa i na północ. Mało tego, jest to wydarzenie, które w ciągu jednego dnia, na przykład soboty na niedzielę, przepraszam, z niedzieli na poniedziałek, spadła taka ilość deszczu, jaka w ciągu jednego miesiąca. Rzeczywiście podtopione zostały ulice, zdjęcia są nawet dramatyczne, samochody, które, powiedzmy sobie, zostały jak zabawki zmiecione z ulic. Mało tego, utknął pociąg z 400 pasażerami, którzy w ciągu dwóch dni zostali oni wszyscy ewakuowani. W tej chwili sytuacja już jest, dochodzi do normy. Niemniej nie zmienia to, że to było najważniejsze wydarzenie od 140 lat, jeśli chodzi o Pekin i okolice, bowiem tam z reguły to byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jest raczej sucho niż takie ulewy. Stąd też kwestia była taka, że nie za bardzo byli przygotowani na taką rzecz. No, dramatyczne wydarzenia przyniosły niestety też i ofiary śmiertelne. Jak do tej pory jest około 20 ofiar śmiertelnych, 13 osób zaginionych. W tej chwili właśnie trwa oczywiście uporządkowanie i liczenie strat. Niemniej jednak to było wydarzenie bardzo, bardzo, bardzo dramatyczne.
To na pewno prawda, ale też 1 sierpnia u nas w Polsce to dzień powstania warszawskiego, rocznica powstania warszawskiego, a z kolei w Chinach, tak jak możemy przeczytać, to dzień powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Opowiedzmy kilka słów o tej armii, o jej znaczeniu, no i o tym samym celebrowaniu tego 1 sierpnia.
No, celebrowanie to, jak chcemy zacząć od końca może, to jest tradycyjnie. Tutaj się nic nie zmienia. Takie rzeczy to już i w stylu, których, powiedzmy, dla mnie znam z wcześniejszych czasów, a mianowicie oczywiście akademie, filmy, media pełne. Oczywiście są informacje o tym, jak żołnierze ciężko ćwiczą, ciężko właśnie chronią nas. To już jest 96. rocznica, która tak jest podkreślana mocno, bowiem jest to bądź co bądź w tej chwili druga armia na świecie po Stanach Zjednoczonych i mocno konkurują ze sobą. Oczywiście jest uznawana za najliczniejszą, bo 2,5 miliona żołnierzy, armia amerykańska około 1,4 miliona. Do tego dochodzi porównania, które ekspertów zawsze bardzo interesują, to są oczywiście, jaką mają siłę, jaką mają potęgę. Okazuje się, że właśnie armia chińska, co nawet Departament Obrony Stanów Zjednoczonych potwierdza, jest silniejsza niż w zakresie floty niż strona amerykańska. To jest rzeczywiście dość interesujące. Oczywiście Amerykanie mają wciąż więcej lotniskowców, niszczycieli, lotnictwo mają silniejsze. Wyraźnie armia chińska idzie w kierunku wzmocnienia sił desantowych, lądowych i gotowości bojowej, co zresztą prezydent Xi Jinping podkreślił w przemówieniu, w swoim wystąpieniu, w spotkaniach z żołnierzami w ciągu ostatnich kilku dni. Natomiast to, co przyciągnęło uwagę to, że dokonana została zmiana na stanowisku dowódcy wojsk rakietowych, sił rakietowych. To troszeczkę takie niespotykane, bo tuż przed właśnie świętem, no niby wyróżnienie, ale z reguły jest tak, że dokonuje się zmian kadrowych nie w ciągu kadencji parlamentu czy kadencji rządu, tylko powiedzmy sobie raz do roku, kiedy jest sesja parlamentu, okej, to jest taki czas zmian kadrowych, a tutaj odbywają się te zmiany właśnie no, w trakcie, można powiedzieć, że więc rodzi to oczywiście spekulacje o przyczyny tych zmian, dlaczego tak się to dzieje i czy tutaj nie ma właśnie innego kontekstu związanego chociażby z tą ciągłą rywalizacją ze Stanami Zjednoczonymi, jak i oczywiście kwestią Tajwanu, bo ta kwestia jednak wciąż jest w tle, mimo że ton się zmienił w tym znaczeniu, że ton wypowiedzi się zmienił w tym znaczeniu, że mówi się o pokojowym zjednoczeniu z Tajwanem, i wszelkich wysiłkach w tym celu podejmowanych, jednak nie wyklucza się użycia siły. A ćwiczenia wojskowe właśnie, to czego prezydent Xi też zachęcał w czasie tego święta, aby odbywały się regularnie, żeby żołnierze byli w ciągłej gotowości bojowej. Żeby byli w ciągłej gotowości bojowej, w ciągłej, no oczywiście o ochronie, w ciągłej gotowości do ochrony ojczyzny i interesów Chin. Także w tym zakresie no, armia chińska jest oczkiem w głowie. Podkreślane jest to, co nic dziwnego oczywiście tutaj z tego punktu widzenia, natomiast z punktu widzenia europejskiego jest to dziwne, na pewno jest dziwne, że wszędzie jest podkreślane, że wojsko tak, oczywiście, ale wojsko jest pod przywództwem partii. Partia jest tą siłą, tą organizacją, która kieruje, inspiruje, wskazuje drogi dla armii. I to też przy okazji tego święta bardzo mocno zostało uwypuklone. Także tutaj możemy powiedzieć, że to święto też oczywiście wyjątkowo nie było w czasie tego święta pokazów jakiejś siły militarnej, bo to defilat, ale właśnie to, jak żołnierze ćwiczą, jak oni są gotowi do obrony. Także to jest, jakbym to powiedział, główne wydarzenie, jeśli chodzi o wojsko. Na pewno ta armia jest silna, na pewno ta armia jest, jeszcze jej dużo brakuje do tego, żeby być w takim stanie, czy konkurować z amerykańską. Niemniej jednak już, jak chociażby przykład floty, co Departament Stanu Obrony wręcz wzywa administrację do zwiększenia wydatków na flotę amerykańską, żeby konkurować z Chinami. Także no, tu będziemy na pewno jeszcze świadkami dużych no, wzmocnień i no, zarówno zmian, bo na pewno Chiny będą przygotowywały się, aby stawić czoło, przynajmniej być na takim samym poziomie, również technologicznym, co też jest ogromnym skokiem w sensie tym, jakie dokonane zostały w chińskiej armii.
Tak, armia chińska na pewno jest istotna i na pewno rządzący przykładają do niej duże znaczenie, ale jakie znaczenie przykładają Chiny do tego, co dzieje się na Ukrainie? Mówię oczywiście o tym, co będzie się działo za kilka dni w Arabii Saudyjskiej. Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy. Czy Chiny wybierają się? Bo wiemy, że ma być tam 30 krajów, między innymi Brazylia, między innymi Indie. No i jak Chiny tę podróż widzą do Arabii.
Tak, to jest dość interesujące, chociaż z drugiej strony ktoś by mógł powiedzieć, że typowe dla Chin, że wydarzenie, które ma być odbyć się w Arabii Saudyjskiej, z jednej strony tutaj jest cisza. Oficjalnie nie zabiera głosu nawet rzecznik MSZ-u, który zawsze no, w jakiś sposób odpowiadał, czy na pytania dziennikarzy, czy w ogóle tak, tego typu, tej skali wydarzenie, bo nie ukrywajmy, jest to jednak 30 państw, to jest jednak wydarzenie. Nie jest jasne, czy Chiny oficjalnie przynajmniej, czy będą zaproszone, ale z pewnością będą zaproszone, zwracając uwagę na stan stosunków między Arabią Saudyjską i Chinami, które jest bardzo przyjazne. Więc tutaj kto wie, czy to nie było też inspiracją chińską, że Arabia Saudyjska organizuje takie coś, szczególnie po niezbyt udanej misji pokojowej na Ukrainę, do Ukrainy właśnie specjalnego wysłannika chińskiego. Więc tutaj nawet takie. Natomiast Chiny na pewno będą... Tutaj ukazała się jedynie tylko informacja, że tak powiem, prawie że kopią rzecznika rosyjskiego Pieskowa, że no Rosja nie jest zaproszona. Należy się oczywiście spodziewać, że Chiny będą tutaj starały się trzymać balans między właśnie różnymi propozycjami ukraińskimi, a z kolei interesami Rosji. Więc także tutaj wydarzenie na pewno ważne, ale jak mówię, to milczenie tutaj wskazuje jednak, że nie należy oczekiwać, że Chiny poprą coś bardzo radykalnego, zdecydowanego które wpłynie na jakiś sposób zmianę tego procesu. No ale na pewno jak już będzie faktem, to się stanie, to z pewnością tutaj się pojawią liczne komentarze.
To czekamy na te komentarze. Andrzej Zawadzki Liang będzie je na pewno nam tutaj przekazywał. W Warszawie piękna pogoda, 20 kilka stopni, a w Szanghaju?
A, jest ciepło, ale rano chłodnawo, jak to bywa. Natomiast niestety wciąż jeszcze deszcze i kolejny tajfun się zbliża, więc który wprawdzie ominie Szanghaj, ale z pewnością przyniesie liczne opady, więc deszczowo będzie. Bez parasola nie należy wychodzić z domu.
Bardzo dziękuję. Andrzej Zawadzki-Liang. Do usłyszenia, panie redaktorze, za kilka dni.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
No, pozdrawiam, a my kłaniamy się także Jakubowi Duszkowi. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, Duszakowi.
Boże, a ja powiedziałam Duszkowi. Widzą państwo, no bo tak jakoś, przepraszam, tak mi się jakoś skojarzyło. No to ja już oddaję może głos.
Bo pojawiam się i znikam.
Pojawiasz się i znikasz, dokładnie tak.
Dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Zmasowany atak powietrzny na Kijów, relacja Dmytra Antoniuka, raport ISW w sprawie białoruskich śmigłowców w okolicach Białowieży oraz bilans przejścia tajfunu przez japońską Okinawę. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
W nocy doszło do zmasowanego ataku powietrznego na Kijów. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Całą noc Ukraina była atakowana przez Rosję szachedami, tymi dronami irańskimi. Kijów został masowany, zaatakowany tymi dronami. 10, na razie wiemy o tym, że 10 dronów zostali zastrzelone. W dwóch dzielnicach Kijowa spadły odłamki tych dronów, uderzając w niemieszkalne budynki. Na razie nie ma informacji o tym, że ktoś został ranny albo zabity.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Rosjanie zaatakowali dronami również południową część obwodu odeskiego na Ukrainie. Według szefa administracji wojskowej obwodu Ołecha Kipera nie ma informacji o poszkodowanych. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury przemysłowej i portowej. Wybuchły pożary. Uszkodzony został elewator. Według Instytutu Badań nad Wojną grupa Wagnera na Białorusi nie stanowi zagrożenia militarnego dla Polski lub Ukrainy, dopóki nie zostanie ponownie wyposażona w sprzęt zmechanizowany. Analitycy z amerykańskiego think tanku odnieśli się w ten sposób do wczorajszego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce, które miały wykonywać lot szkoleniowy w pobliżu granicy. W odpowiedzi na incydent minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. Ponadto Chargé d'affaires Białorusi został wezwany do polskiego MSZ w celu wyjaśnienia zdarzenia. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. W komunikacie na Telegramie białoruskie Ministerstwo Obrony zarzeka się, że śmigłowce Mi-24 i Mi-8 nie naruszyły granicy. Niezwykle doceniamy historyczne wsparcie Polski, oświadczył wczoraj wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dodając, że nie pozwolimy żadnym politycznym momentom zepsuć stosunków między ukraińskim i polskim narodem. Wczoraj wieczorem polskie MSZ poinformowało, że w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich do siedziby MSZ został zaproszony ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Wcześniej tego dnia do ukraińskiego resortu spraw zagranicznych został zaproszony na rozmowę ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki. Spotkanie z dyplomatą dotyczyło wcześniejszej wypowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, oświadczyło ukraińskie MSZ na swojej stronie internetowej. Prezydencki minister na antenie TVP Info mówił o ewentualnym przedłużeniu zakazu importu 4 produktów rolnych z Ukrainy. To, co jest najważniejsze, to obrona interesów polskiego rolnika. Ukraina otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski. Warto by było, żeby zaczęła doceniać, jaką rolę przez ostatnie miesiące, lata dla Ukrainy pełniła Polska, powiedział Przydacz. W Rzymie wylądował włoski samolot wojskowy, który na pokładzie przewoził 87 osób ewakuowanych z Nigru. Jak podał Reuters, wśród nich było 36 Włochów, 21 Amerykanów, 4 Bułgarów, 2 Austriaków oraz po jednym obywatelu Wielkiej Brytanii, Nigru, Węgier, Senegalu i Nigerii, a także personel wojskowy. Włochy mają około 300 żołnierzy w Nigrze w ramach misji pokojowych i szkoleń wojskowych. Nie ogłoszono ich ewakuacji. Wczoraj ewakuację z Nigru rozpoczęła Francja. Na pokładzie samolotu były 262 osoby, w tym kilkanaścioro dzieci. Ogólnie Francja wysłała 3 samoloty, aby ewakuować swoich i innych europejskich obywateli. Stany Zjednoczone nie planują na razie ewakuacji personelu dyplomatycznego i wojskowego. Stacjonuje tam około 1000 żołnierzy amerykańskich, którzy m.in. biorą udział w operacjach antyterrorystycznych. Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby powiedział, że USA nadal liczą na dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu powstałego po zamachu stanu w Nigrze. Według Białego Domu nie ma dowodów na to, by za przewrotem stała Rosja. Na japońskiej wyspie Okinawa jedna osoba zginęła, 11 zostało rannych wskutek przejścia tajfunu Hanun. Przeszło 200 tysięcy domów, nie ma prądu. Prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. Tajfunowi towarzyszył ulewny deszcz. Władze wezwały 700 tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Wyspa Okinawa leży 160 km na południowy zachód od Tokio.
Wiadomości. Prognoza pogody.
Rano na krańcach wschodnich stopniowo zanikające opady deszczu, a po południu słabe opady deszczu nadejdą od zachodu. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Karpatach, około 23 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, na Mazowszu, Kujawach i Lubelszczyźnie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wczoraj odbył się czwarty etap 80. edycji Tour de Pologne. To był etap dla sprinterów, raczej płaski, pomiędzy Strzelinem z metą w Opolu. Wygrał go Olaf Koy z grupy Jumbo-Visma. Olaf Koy dokładnie przed rokiem wygrał także płaski etap sprinterski, tak zwany w Lublinie. Teraz najlepszy był na drogach, na ulicach Opola. Drugi był Marvin van der Berg, natomiast trzeci Matteo Moschetti. A więc sami sprinterzy wzięli udział właśnie w tej ostatecznej rozgrywce. Ale bardzo aktywny na całej trasie był Patryk Stosz, który wygrał wszystkie trzy lotne premie Lotto i utrzymał koszulkę najaktywniejszego. Ta trasa była dosyć ciekawa, bo zaczęła się w Strzelinie, później był podjazd pod Sobótkę i powrót w okolice Strzelina, następnie Grodków, premia 30 lat TVP Polonia, no i właśnie później już Opole. Teraz z kolei grupa peletonowa znowu się przeniesie w góry, tym razem Beskid Żywiecki, bowiem piąty etap z Pszczyny do Bielska Białej, 199 km, etapy górskie, ponad 3000 metrów pod górkę, tak to można nazwać. Chodzi o to, że rzeczywiście ten etap jest znowu górski, bo wcześniejsze dwa, a więc z metą w Karpaczu, no i także ten w Kotlinie Kłodzkiej były dosyć trudne i wtedy na nim właśnie pokazali się ci tacy najmocniejsi kolarze, a więc Matej Mohoric, który jest liderem, Słoweniec, Rafał Majka, przypomnijmy, a także Kwiatkowski, który był dwukrotnie drugi. Rafał Majka wygrał swój etap. João Almeida, także kolega klubowy Majka, jaki jest na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej. A więc znowu pewnie na tej trasie dzisiaj do Bielska-Białej pokażą się ci, którzy są niezwykle mocni. Sprinterzy jeszcze później będą mieli okazję, bo wiem, płaskie etapy na Górnym Śląsku, Katowice, także Zabrze, to znowu jest popis dla sprinterów. Ale wyścig jest bardzo ciekawy, chociaż toczy się w trudnych warunkach atmosferycznych. Momentami wieje bardzo polwisty wiatr, czasami oczywiście pada, także na wcześniejszym etapie grad zaskoczył kolarzy. No nie jest to rozgrywany etap, wyścig w pełnym, pięknym polskim słońcu, bo akurat taka pogoda została kolarzy, jaka panuje w całym kraju. Ale wyścig jest naprawdę bardzo ciekawy i co jest najważniejsze, dobrze jadą w nim Polacy. Przypomnijmy, drugi w klasyfikacji generalnej jest Rafał Majka, czwarty jest Michał Kwiatkowski, a koszulkę najaktywniejszego cały czas ma Patryk Stosz, który reprezentuje polską kadrę. Tymczasem gorzej poszło Hubertowi Hurkowi w turnieju w Waszyngtonie i odpadł w meczu indywidualnym, potrwającym blisko 3 godziny boju. Tenisista przegrał z Amerykaninem Michaelem Momem. I mimo słabego występu wrocławianin nawet miał szansę wygrać ten pojedynek, bowiem to był mecz bardzo intensywny. Pierwszy set dla Amerykanina 3-6, później 7-6, dwa tiebreaki i 6-7 przegrywa w tym decydującym. Miał mecz bola, nie skorzystał wrocławianin, przełamał go Amerykanin. No i tak to się wszystko skończyło, chociaż Hubert Hurkacz jeszcze w tym turnieju pozostaje, gdyż bierze udział w deblu, a tam przecież z Amerykaninem Tiafoe w parze będą walczyli o półfinał. O awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów powalczy dzisiaj Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski zagrają o godzinie 18 naszego czasu w Baku na stadionie olimpijskim z Karabachem Agdam. Bardzo duża wilgotność powietrza, bardzo wysokie temperatury, to może być atut Karabachu. A zagrają na stadionie olimpijskim, który może pomieścić 70 tysięcy kibiców. Nie wypełnią się może w całości, ale bardzo wielu kibiców dopinguje Karabach. No to jest taka wizytówka piłki z Azerbejdżanu. Do tego stopnia Polacy przestrzegają przed tym, żeby nic im nie zaszkodziło i niczego nie zabrakło, że zabrali ze sobą żywność, wodę, a także kucharza z Polski, jak donosi portal związany z Rakowem Częstochowa. Ale to też ku przestrodze, bowiem 4 polskie kluby już odpadały z Karabachem. Piast Gliwice, Wisła Kraków, Legia, no i Lech. Lech ostatnio przed rokiem przegrał aż 1-5, no i między innymi fatalna organizacja miała też wpływ na taką postawę piłkarzy. My przypomnijmy, że w pierwszym meczu Raków Częstochowa Częstochowa wygrał 3-2, a więc sprawa awansu jest jak najbardziej otwarta, chociaż bramka przewagi to zawsze jest no, o stopień wyżej dla Rakowa. Zobaczymy, w jakim składzie zagrają. Pewnie w ataku Zwoliński, Jeboach, Koczerchin. Bardzo ważne postacie to Papanikolaou, Tudor, Arsenicz, no i oczywiście bramkarz Kowaczewicz, który powiedział, że jest gotowy na ewentualne rzuty karne. Ale oczywiście zawsze z ławki może wejść ten, który strzelił takiego pięknego gola zwycięskiego, a więc reprezentant Niemiec polskiego pochodzenia Sonny Kittel, bo on pozostanie na razie na ławce rezerwowych. Dawid Szwarga przerobił dokładnie Karabach Agdam, jego taktykę. No i wierzymy, że tym razem pójdzie naprawdę, naprawdę dobrze. To wieczorem do tych wydarzeń piłkarskich jeszcze wrócimy po godzinie 9. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Jak wygląda góra, na której szatan kusił Jezusa? A miasta, gdzie się urodził, nauczał, uzdrawiał i mieszkał? Zapraszamy na pielgrzymkę z dziennikarzami.
I godzina 8:14 na naszych zegarach, a już w studio Łukasz Jankowski i jego gość, pani Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego. Za kilka chwil rozmowa, ale jeszcze przez chwilę Anna Jantar.
zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A dzisiaj naszym gościem Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, rzeczniczka Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Nie, koledzy mnie podpuszczali, żebym zapowiedział, że to gościni, ale ja jednak nie jestem w stanie się tak bardzo zmodernizować lingwistycznie, żeby przejść do tego typu form, więc chyba zostanę przy tradycyjnym, konserwatywnym polskim języku. Białoruś, na początek mamy chyba już pewność, że dwa śmigłowce białoruskich sił zbrojnych przekroczyły polską granicę, weszły w naszą przestrzeń powietrzną i co?
Tak, to prawda. Wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło ostatecznie, że te dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską strefę powietrzną. No to, co się wysuwa po tym wczorajszym dniu, to trochę chaosu, tak? Bo rano był komunikat, że nic takiego nie miało miejsca. Wieczorem pojawił się kolejny komunikat MON-u, że jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło. No co więcej, wytłumaczenie jest takie, że po prostu było to tak na niskim poziomie, że te radary polskie nie namierzyły tego.
Tak to tłumaczył minister,
tak to tłumaczył minister Obrony Narodowej. No ja czekam na bardziej szczegółowe informacje, dlatego że no, ten komunikat, który MON wczoraj opublikował, no z niego wynika jasno, że jest trochę takie przeświadczenie, że no, o tym szkoleniu poinformowała białoruska strona wczoraj. No to nie wiem, jak to się stało, że w międzyczasie nikt tego nie wyjaśnił, że takie szkolenie miało miejsce i że mogło dojść do takiej sytuacji. Z drugiej strony strona białoruska mówi, że nie naruszyła tej strefy powietrznej Polski. Natomiast no, my mamy troszeczkę chaosu w tej komunikacji ze strony Ministerstwa Obrony, dlatego że no, po doświadczeniach ostatnich miesięcy, kiedy właściwie dochodzimy do wniosku, że latają jakieś rakiety nad Polską, i nikt o tym nie wie i one są znajdowane przez turystów, zwykłych przechodniów, no to znajdujemy się w dość takiej trudnej sytuacji, dość takiej niepewnej dla Polaków. Także my nie wiemy, jak to...
A co to świadczy o relacjach Polski z Białorusią, o zagrożeniu dla polskiej granicy?
Panie redaktorze, no my mamy ze stroną białoruską problem już od 2 lat i z granicą polsko-białoruską mamy problem od 2 lat, od momentu, kiedy zostały podjęte wobec Polski działania hybrydowe, czyli to jest dość brzydkie określenie, czyli zastosowanie tak zwanej broni demograficznej, czyli wykorzystanie nielegalnych imigrantów, którzy no właściwie od 2 lat, tak, bo dokładnie 2021 rok to był ten rok, kiedy mieliśmy do czynienia z tą bardziej masowym naruszaniem polsko-białoruskiej granicy i mamy do czynienia po prostu z działaniami hybrydowymi. No i do tego właśnie narzędziem w tych działaniach jest między innymi ta nielegalna imigracja, jest to oczywiście sterowane przez Mińsk.
Donald Tusk twierdzi, insynuuje być może nawet, że to może zakłócić proces wyborczy, że Prawo i Sprawiedliwość przełoży wybory. Ta sytuacja może wpłynąć na kalendarz demokratyczny w Polsce?
Na razie nie ma co do tego podstaw, bo no, wszystko wskazuje na to, że są, są dopełnione. Nie ma przesłanek ku temu, żeby w ogóle sądzić, że warto byłoby przesuwać wybory. Wybory mogą zostać przesunięte tak w sytuacji, kiedy zostanie wprowadzony jakiś stan wyjątkowy czy inny stan nadzwyczajny, natomiast na razie nie ma ku temu przesłanek, tak? To znaczy na razie warto byłoby, żeby po prostu szły dobre komunikaty ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, no i żeby Polacy mieli pewność, że ta polska strefa powietrzna po prostu jest kontrolowana i jest bezpieczna, bo na dzień dzisiejszy takiej pewności po prostu nie ma.
Jeżeli Konfederacja by współrządziła, to jaka byłaby polityka Polski wobec Białorusi?
Przede wszystkim to my mamy problem z własną kontrolą polskiej przestrzeni powietrznej, moim zdaniem, tak? To znaczy to, co się wydarzyło też w ostatnich miesiącach, czyli ten konflikt między generałami a ministrem obrony. Jedni mówili, że wiedzieli, drudzy mówili, że nie wiedzieli. Nikt nie wie, jaka była prawda, tak? To znaczy chaos komunikacyjny ze strony. I to jest pierwsza rzecz do naprawienia, czyli jak my w ogóle jesteśmy, jak w ogóle wygląda polskie bezpieczeństwo militarne, tak?
Bo na dzień dzisiejszy rząd inwestuje w armię duże pieniądze.
Tak, inwestuje, natomiast jeśli chodzi o
program NAREW, program Pilica,
tak, ale jeśli chodzi o tą granicę polsko-białoruską, byliśmy pierwszymi, którzy postulowali budowę po prostu muru na granicy polsko-białoruskiej, który będzie bezpieczny.
Niestety, on powstał, czy nie powstał?
Powstał. Pytanie, czy jest wystarczająco szczelny, tak, bo pojawiają się różne informacje, pojawiają się również też filmiki, gdzie ci nielegalni imigranci po prostu rozmontowywują ten płot. Natomiast pamiętajmy też, że wśród tych nielegalnych imigrantów mogą się znajdować nie tylko ci, którzy zostali wykorzystani przez reżim Łukaszenki, ale mogą znajdować się również ci, którzy chcą nielegalnie trafić w innych celach do Europy, żeby pozyskiwać informacje. Tutaj jest też praca dla polskiego wywiadu, który powinien być wzmocniony.
Mówi się o całkowitym zamknięciu granicy dla Białorusi.
Panie redaktorze, to takie decyzje, to są decyzje, które trzeba podejmować z rozwagą, z przemyśleniem. Jeśli
to podjąć ją, czy nie? To ja macie nie mam, stanowisko w tej sprawie,
nie, panie
jako
redaktorze,
Konfederacja?
Nie, my nie mamy przede wszystkim wiedzy, jak wygląda stan faktyczny, bo to, co jest komunikowane publicznie, no to właściwie my nie wiemy, co się dzieje, tak? Nie wiemy.
No, pani więc, jeśli prezes będę... się chowa za niewiedza, nie, to jest prosta, nie, zamykamy, bo nie zamykamy.
Nie, jeśli ja muszę mieć pełną wiedzę, kompleksową wiedzę, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Jeśli nie mam takiej wiedzy, to nie mogę wydać decyzji, tak? No po prostu nie
ale
mogę wydać
jeżeli granica
stanowiska.
Jest nieszczelna, to może warto wobec w formie retorsji zamknąć także granicę
jeśli
na
granica
biznes
jest nieszczelna, jeśli granica jest nieszczelna, to po prostu trzeba ją uszczelnić. I to jest po naszej stronie, nie tylko po naszej, to jest też zewnętrzna granica Unii Europejskiej, to jest zewnętrzna granica strefy Schengen, więc jesteśmy nie tylko my jako Polska zobowiązani do strzeżenia tej granicy, ale również cała Unia Europejska i strefa Schengen.
Pani prezes Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, naszym gościem. Na koniec tego incydentu białoruskiego, zestrzelić taki śmigłowiec, czy nie zestrzelić? Co by pani zrobiła? Miałaby podejmować decyzję.
No to zależy, tak? To
od
zależy. Są odpowiednie służby, które wiedzą, czy ten śmigłowiec faktycznie jest zagrożeniem dla Polski. Jeśli jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, no to pewnie tak. Jeśli nie jest, no to nie. No to zależy. To kierownictwo, tak, polskiego wojska może decydować o takich rzeczach i to zależy, tak, to zależy.
Wagnerowcy na Białorusi to jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa?
To zależy.
Od czego?
To zależy.
Powiedz mi, co zależy na każde pytanie?
Nie na każde. Natomiast w tej sytuacji Wagnerowcy i cała ta grupa Wagnera, no to zależy, jak będziemy definiować to zagrożenie. To znaczy, bezpieczeństwu Polski nie zagraża 100 najemników, natomiast...
Wedle brytyjskiego wywiadu jest ich parę tysięcy.
No to ja chcę wiedzieć, tak, to też może warto, żeby to zostało zakomunikowane, tak, albo właśnie może jest najwyższy czas na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie między innymi polska opozycja, w tym Konfederacja, dowie się, jaki jest stan faktyczny. Eksperci mówią o 100, tak, 100 najemnikach, więc oni jako taka grupa nie są zagrożeniem.
Eksperci cytowani przez Gazetę Wyborczą, jeśli... można mieć to do tego źródła pewien dystans.
W Radiu Wnet również ci eksperci się wypowiadali, tak, mamy w ostatnich dniach. Natomiast jeśli chodzi o takie pojedyncze działania hybrydowe, to oczywiście grupa Wagnera jest jak najbardziej zagrożeniem, dlatego że tutaj to nie jest żaden podmiot międzynarodowy. Pytanie, jak oni zostaną uznani przez NATO. Wczoraj jest wypowiedź, wczorajsza z ambasador USA przy ONZ, która powiedziała, że każde działanie najemników, żołnierzy grupy Wagnera będzie uważane za działanie Rosji. No to jest bardzo poważna deklaracja, bo to oznacza, że ich działanie może być również... Nie chcę powiedzieć, ale bo to są bardzo mocne słowa, przyczyną do zastosowania artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
Albo
a to
przynajmniej
jest bardzo,
artykułu 4.
Dokładnie tak, albo artykułu 4. Ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i warto to śledzić również z pozycji międzynarodowej, bo to nie jest tylko sprawa polsko-białoruska.
Na granicy polsko-białoruskiej wrze, ale też w relacjach polsko-ukraińskich nie dzieje się najlepiej. W ostatnich dniach wezwany do ukraińskiego MSZ-u polski ambasador, również ambasador Ukrainy został wezwany do naszej siedziby dyplomacji. Wczoraj wieczorem, późnym wieczorem tweet napisał prezydent Ukrainy, w którym stwierdził między innymi tak: narody Europy wiedzą, że wolność każdego człowieka jest najsilniejsza wtedy, kiedy jest to wolność, wspólna wolność wszystkich. My w Europie potrafimy jednoczyć się i bronić naszych wartości ramię w ramię, bez względu na wszelkie sezony, nastroje polityczne, trendy i osobiste ambicje. Jednak teraz widzimy różne sygnały, że polityka czasami próbuje być ponad jednością, a emocje ponad fundamentalnymi interesami narodów, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się wprost do tych stosunków. Jak Konfederacja patrzy na relacje polsko-ukraińskie? Jest ten fundamentalny interes narodów wspólny między Polską a Ukrainą w tej sytuacji?
Są interesy wspólne, ale są też interesy rozbieżne. I między innymi ta przyczyna, dla której został wezwany polski ambasador, czyli ta wypowiedź ministra Przydacza, który no właściwie stanął w obronie polskiego rolnictwa, stanął w obronie polskich rolników i powiedział, że tutaj ten nasz interes polski no jest priorytetem dla polskiego, dla Polski jako całości, nie tylko dla kancelarii prezydenta. Jest to jak najbardziej naturalne stanowisko każdego państwa, suwerennego państwa. Jest to zastanawiające, dlaczego po tej wypowiedzi polskiego ministra no od razu jest wzywany ambasador, a ja przypomnę takie zdarzenie ze szczytu NATO, kiedy podobną wypowiedź miał również minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii, który powiedział, że Ukraina powinna być bardziej wdzięczna za tą pomoc, która jest udzielana ze strony Zachodu. No i nic takiego nie miało miejsca, żeby ambasador brytyjski był wzywany na dywanik do ukraińskiego MSZ-u, więc tutaj jest właściwie nieproporcjonalne zastosowanie narzędzi, dlatego że no, wezwanie ambasadora to już jest gigantyczny albo jakiś duży spór dyplomatyczny, konflikt dyplomatyczny. No a tutaj właściwie jakbyśmy się przyjrzeli tym wszystkim wcześniejszym wypowiedziom ukraińskiej strony, tak, czy premiera Ukrainy, który powiedział, że polskie działania polskiego rządu są populistyczne.
Tak, oblokowanie
ukraińskiego zboża.
Czy porozumienia z Komisją Europejską.
Wicepremier Ukrainy użyła sformułowania, że no Ukraina zastosuje jakieś działania odwetowe. No panie redaktorze, no w polskim interesie jest zatrzymanie nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskiej. I my tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, że tutaj oczywiście wiele osób będzie mówić, że chodzi tylko o tranzyt, że chodzi o nakarmienie głodnych.
Ale tranzyt się odbywa, jak dobrze rozumiem.
Tranzyt się odbywa, natomiast tranzyt...
Jak on teraz wygląda w ostatnich miesiącach? Bo nie słyszymy o przypadkach, żeby ten tranzyt wpływał na sytuację na polskim rynku zboża. Czy on jest uszczelniony, czy nie?
On jest oczywiście uszczelniony, jest zastosowany system SENT i tak dalej, jest to bardziej kontrolowane. Natomiast te informacje, które między innymi do nas docierają, zdarzają się również takie przypadki, że ten tranzyt dojeżdża do Niemiec, a to ziarno z powrotem z Niemiec wraca do Polski. Zdarzają się takie przypadki. Chcielibyśmy to zweryfikować, natomiast ciężko uzyskać takie informacje. Natomiast no nie bądźmy naiwni, to znaczy ukraińskie rolnictwo jest zupełnie odmienne od polskiego, od europejskiego rolnictwa. Tam nie ma zwykłych ukraińskich rolników, tam są duże agroholdingi z międzynarodowym kapitałem i one próbują uzyskać dostęp, bezcłowy dostęp do wspólnego unijnego rynku. I to się dzieje, jest bardzo silny lobbing na Komisję Europejską i co więcej, ten lobbing odbywa się również za zgodą polskiego rządu, który zgodził się na bezcłowy handel między Unią Europejską a Ukrainą o kolejny rok do 2024
Polska
roku.
Powinna ograniczyć swoją pomoc wojskową w związku z sytuacją na rynku zboża?
Ale panie redaktorze, to już prezydent Duda powiedział, że Polska oddała wszystko, co mogła oddać Ukrainie. To jak ma to jeszcze zwiększać pomoc?
To nie jest prawdziwe zdanie, przynajmniej jeżeli chodzi o wypowiedź pana prezydenta,
Ją przedrukowały.
A stan faktyczny jest taki, pani prezes, że mamy jeszcze i czołgi T-72, i czołgi Leopard, i czołgi PT-91 twarde.
No, a dla nas w pierwszej kolejności liczy się bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków. I na dzień dzisiejszy pomogliśmy w wystarczający sposób Ukrainie. Pomagaliśmy przez półtora roku, pomogliśmy ukraińskim uchodźcom, pomogliśmy też militarnie, pomogliśmy też dyplomatycznie. I na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy nawet wdzięczności ze strony ukraińskiej, ze strony prezydenta Zełenskiego.
No, ten tweet pokazuje wczorajszy, że jest inaczej, bo ta wdzięczność tam się pojawiła dość wyraźnie w komunikacie prezydenta Zełenskiego, nie po raz pierwszy zresztą.
To niech za tą wdzięcznością idą też konkretne rozwiązania. Nie ma cały czas ekshumacji Wołynia, nie ma cały czas preferencji dla polskich firm, które powinny odbudowywać Ukrainę po wojnie. Są takie rzeczy? Według mnie nie ma, tak? I wygląda na to, że po tej całej pomocy, którą Polska udzieliła Ukrainie, zostaniemy wykorzystani. Zostaliśmy, tak? Czy zostaniemy wykorzystani i nie będziemy mieć z tego żadnych korzyści?
Stanowiskiem Konfederacji jest taki, że pomoc militarna dla Ukrainy powinna zostać wstrzymana.
Ja, panie redaktorze, nie wiem, jak jest, jeśli już prezydent Duda powiedział, że pomogliśmy najbardziej, jak mogliśmy, to już nie ma po prostu z czym pomóc, tak? Nie ma czym pomóc. I w pierwszej kolejności liczy się dla nas bezpieczeństwo Polski. I ono nie powinno być w żaden sposób uszczuplone.
A ono się nie rozgrywa na Ukrainie w tej chwili?
W pewnym stopniu rozgrywa się na Ukrainie, ale tak jak pan redaktor tutaj w pierwszym pytaniu zaznaczył, rozgrywa się również na polsko-białoruskiej granicy, rozgrywa się również na Białorusi, rozgrywa się na całej wschodniej granicy i my musimy się troszczyć o nasze bezpieczeństwa.
Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, rzecznik Konfederacji, naszym gościem. To od spraw zagranicznych przejdźmy do wewnętrznego, a może zanim wewnętrznego Konfederacji, to jeszcze trochę o programie Konfederacji, który robi karierę. A taki cytat z dnia wczorajszego z byłego prezesa partii Korwin, czyli Janusza Korwin-Mikke, który powiedział tak: jeśli wygramy wybory, od razu zaczniemy prywatyzację ochrony zdrowia, przeprowadzimy weterynaryzację służby zdrowia.
Pan Korwin nawiązał do, oczywiście, do naszego programu, gdzie likwidujemy monopol NFZ, natomiast NFZ zostaje jako podmiot, w którym również polscy pacjenci będą mogli się ubezpieczać.
A co znaczy weterynaryzacja służby zdrowia?
Świadczenie usług na rynku weterynaryjnym.
No dobrze, ale przepraszam.
Świadczenia usług na rynkowych, tak?
Rynkowych.
W systemie rynkowym.
Ale to
w systemie rynkowym również może istnieć publiczny podmiot.
Ale skoro weterynaryzacja, to także będziemy usypiać pacjentów, tych, których się nie opłaca leczyć,
nie? Oczywiście,
nie?
Że nie. Oczywiście,
dlaczego?
Że
no, weterynaryzacja to jakby na tym też polega weterynarz, że można uśpić psa.
To jest nadinterpretacja.
No to co znaczy, że
pójdziemy... Chodzi o urynkowienie usług medycznych również w leczeniu ludzi.
Okej, każdy z nas ma zwierzę, wie ile kosztuje jego leczenie. Wiele osób po prostu wtedy nie leczy zwierząt, bo ich nie stać. To też będzie element tej weterynaryzacji służby zdrowia?
Przede wszystkim weterynaryzacja powinna się przeciętnemu Polakowi bardziej chyba kojarzyć jednak z rolnictwem. Ja doskonale wiem, ile kosztuje leczenie chociażby zwierząt gospodarskich. To są gigantyczne koszty i życzę wszystkim rolnikom, żeby im te zwierzęta po prostu nie chorowały. A nasz program w zakresie ochrony zdrowia odsyłam do Konstytucji Wolności. Uważam, że to jest jedna z najlepszych propozycji, którą w ogóle zaproponowano przed tymi wyborami w 2023 roku. I naprawdę chciałabym, żeby rozpoczęła się rzetelna debata na temat polskiego systemu ochrony zdrowia. To, co dociera od nas, do nas, od naszych wyborców, naszych sympatyków. Wszyscy dzisiaj mamy problem z tym, żeby dostać się do specjalisty na NFZ. Wszyscy, którzy chcą przyspieszyć swoje leczenie w różnych specjalistycznych chorobach, muszą korzystać z prywatnego świadczenia takich usług, a my chcemy po prostu to ułatwić i urynkowić dużą część tych świadczeń.
Prywatyzacja ochrony zdrowia, tak powiedział Janusz Korwin-Mikke.
Będziecie To
jest cytat. Jeśli wygramy wybory, od razu zaczniemy prywatyzację ochrony zdrowia.
To jest nadinterpretacja. Wyraźnie mamy... Nie, panie redaktorze.
Janusz Korwin-Mikke nie zna programu waszego? Nie.
To jest nadinterpretacja słów pana Janusza.
Nie, to są jego słowa. Jeżeli wygramy wybory, od razu zaczniemy prywatyzację ochrony zdrowia.
Program Konfederacji na ochronę zdrowia jest jasny. Odsyłam do Konstytucji Wolności. Likwidacja monopolu NFZ, gdzie NFZ zostaje jako podmiot publiczny.
Dobrze,
a co ze
szpitalami, które prowadzi NFZ?
No to zależy, tak? My tam w programie wyraźnie wpisaliśmy, że będzie się to wszystko odbywało stopniowo i będziemy po prostu po kolei reagować.
Po kolei prywatyzować.
No nie wszystko, tak? No to, panie redaktorze, tak jak powiedziałam, będzie również NFZ jako podmiot publiczny mógł istnieć i mógł prowadzić szpitale. Nie będzie czegoś
takiego. Ale wszystkie szpitale, które obecnie prowadzi?
Niekoniecznie.
A co się stanie z tą częścią, której nie będzie prowadził?
Panie redaktorze, to są już szczegółowe...
Nie znikną. To kto je będzie prowadził?
Panie redaktorze, prywatne podmioty i publiczne podmioty.
Czyli będzie prywatyzacja służby
zdrowia. I takie będą.
Czyli część publicznych szpitali trafi w prywatne ręce.
Ale część publicznych szpitali po prostu zostanie i będzie dalej działać.
No fajnie, tylko w moim powiecie ktoś kupi szpital i nie będzie mnie stać na tą weterynaryjną ochronę zdrowia, jaką proponuje Janusz Korwin-Mikke, jaką zapowiada Janusz Korwin-Mikke.
Panie redaktorze, naszym celem jest
to wtedy, jak rozumiem, tylko uśpienie pacjenta, który
żadne
ma pusty
usypianie,
portfel. No to kto go będzie leczył?
Żadne usypianie... Naszym celem jest przede wszystkim troska o polskiego pacjenta. I to jest program napisany dla polskich pacjentów, którzy dzisiaj nie mogą się w takim systemie szybko leczyć, dobrze leczyć. I przede wszystkim duża część tych świadczeń, które dzisiaj są... Wie pan, panie redaktorze, że świadczenia dzisiaj medyczne są regulowane odgórnie, tak? No. Że siada urząd regulacji cen świadczeń medycznych, ustala cenę. No dobrze, i nie wiadomo, czy ona odpowiada faktycznie cenie tego świadczenia, czy nie.
A na wolnym rynku jak będzie?
No to rynek będzie weryfikował takiej usługi, takiego świadczenia medycznego.
Albo jak cenę mieszkania.
Tak, ale jaką mamy pewność, że dzisiaj nie są zawyżone te ceny?
A jaką mamy pewność, jak będzie prywatna służba zdrowia, to że będzie taniej? Oczywiście będą zaniżone.
Będzie wybór. Przede wszystkim będzie wybór dla pacjenta.
No jaki wybór, jak w jednym powiecie będzie tylko prywatny szpital? Trzeba będzie jeździć do ktoś z niego powiada, bo województwa do szpitala.
Panie redaktorze.
Żeby znaleźć ten tańszy.
Nie. To wszystko ten cały system, który my stworzyliśmy, który my spisaliśmy, czyli stworzenie również świadczeń prywatnych dla świadczeń medycznych pozwoli zwiększyć liczbę podmiotów, które te świadczenia będą realizować.
No to w każdej gminie będzie po 5 przychodni. Już to
oczywiście, że nie w każdej gminie. Będą gminy, w których będzie więcej, będą gminy, w których będzie mniej. To jest naturalne.
To jeszcze pani prezes, a sam termin weterynaryzacja służby zdrowia nie radzi to pani, że polityk, który będzie jedynką w obwarzanku w okręgu podwarszawskim, zrównuje człowieka ze zwierzęciem. Mówi, że w zasadzie będzie leczony tak jak zwierzę.
Wyjaśniłam, że weterynaryzacja ma na myśli, tutaj pewnie pan Korwin, zresztą warto zaprosić i ewentualnie dopytać, ma na myśli po prostu świadczenie usług medycznych dla zwierząt, które odbywa się tylko i wyłącznie w systemie prywatnym.
Kto ma?
Tylko i wyłącznie.
Ten ma, ten się leczy, a kto nie ma, ten...
No, kto ma zwierzę, to leczy, kto nie ma, to nie leczy.
A kto ma zwierzę i nie ma pieniędzy, to też nie leczy.
No wiadomo, że posiadanie zwierzęcia jest również obciążeniem finansowym dla jego właściciela.
To jeszcze jeden cytat z innego polityka, Sławomir Mentzen. Nie widzę żadnego powodu, dla którego państwo powinno prowadzić hotele, wyciągi na Kasprowy, czy wydawać lokalne gazety. Sprywatyzujecie polskie koleje linowe?
Nic takiego nie mamy w programie.
To czemu sobie Mentzen tak mówi, że państwo nie powinno prowadzić chociażby wyciągów na Kasprowę?
A w jakich okolicznościach pan Sławomir powiedział?
W wywiadzie wczoraj, w kontekście działania PKN, już nie PKN, w kontekście działania Orlenu.
No bo przede wszystkim Orlen powinien zajmować się dystrybucją paliw, a nie wszystkim innym, czym się zaczął zajmować, czyli między innymi właśnie sprzedawaniem prasy i tak dalej, tak? Jeśli jest spółka powołana do tego, żeby zajmować się dystrybucją paliw, to powinna to realizować. Co więcej, przypomnę również, że NIK, Najwyższa Izba Kontroli, nie ma nawet narzędzi do tego, żeby kontrolować spółkę Skarbu Państwa, jaką jest Orlen.
Bo
więc
Skarb
warto...
Państwa ma tam mniejszy udział, tylko...
Ale to są również publiczne pieniądze, które trzeba kontrolować. I nie powinno mieć znaczenia, czy to jest mniejszościowy udziałowiec, czy nie.
To już na koniec pytanie, bo akurat tak się składa, że Polskie Koleje Linowe, które mają także wyciąg na Kasprowy, sprywatyzowała Platforma Obywatelska i odkupiło ją dopiero Prawo i Sprawiedliwość w roku 2018. Jeżeli będziecie rządzić, powrócicie do tej decyzji Platformy i sprywatyzujecie na powrót Polskie Koleje Linowe, jak chciałby tego pan Mentzen, czy nie?
Nie mamy niczego takiego w programie.
Ale będziecie prywatyzować?
Nie mamy niczego takiego w programie.
Czyli nie będzie prywatyzacji?
Nie mamy niczego takiego w programie.
Poza służbą zdrowia oczywiście, bo tam będzie prywatyzacja.
Wyraźnie wyjaśniłam, jak będzie wyglądała organizacja służby zdrowia, ochrony zdrowia za rządów Konfederacji. Czekam na propozycje innych partii, bo na dzień dzisiejszy nie ma żadnego optymalnego i kompleksowej reformy ochrony zdrowia. Wszyscy proponują tylko i wyłącznie dosypywanie do pieniędzy NFZ-u, a to nie rozwiązuje problemów polskich pacjentów.
Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, bo naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I wracamy. Wróciła do studia Magdalena Ochoniuk, więc zaraz zagramy jakąś piosenkę. Cóż my mamy, Magdalena, na naszym ekranie.
To my posłuchamy poezję i polska wokalistka.
Wołanie Wołynia to tytuł nowego Kuriera Wnet. Jak zrozumieć, żeby wybaczyć? Rozmowa Pawła Bobołowicza z profesorem Grzegorzem Motyką. Ukraina czysta jak szklanka wody? Felieton Tomasza Wybranowskiego. Woke. Cywilizacja oświecona czy otumaniona? Profesor Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Łukaszem Jankowskim. Wspomnienie Joanny Góreckiej Pyryt o Lechu Jęczmyku oraz polityka polska, zagraniczna i kultura. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
W każdy czwartek o 9:15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
I tak się złożyło, że w dzisiejszym poranku wnet dużo na temat leśnictwa, dużo na temat przyrody. Przed godziną ósmą rozmawialiśmy z przedstawicielem przemysłu drzewnego, a teraz porozmawiamy o tym, co dzieje się w strukturach europejskich, ale także jak powinna wyglądać krajowa polityka właśnie związana z ekologią, przyrodą, leśnictwem. W studio pan dr Ryszard Kapuściński, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, były prezes Ligi Ochrony Przyrody. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I dostałam uchwałę numer 9, łamane na 2023 Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko, skierowane m.in. do posłów Parlamentu Europejskiego, członków Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli tych najważniejszych organów Unii Europejskiej. Sprzeciwiają się państwo temu, co planuje strategia m.in. bioróżnorodności. Co to znaczy 10% powierzchni lądowej pod ścisłą ochroną?
No to jest wyłączenie z funkcji gospodarczej znacznej części terenu, a ponieważ bioróżnorodność to przede wszystkim lasy, bo tam ponad 80% różnych gatunków objętych ochroną znajduje się właśnie w lasach. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że jeśli zostanie znaczna część, to jest około 1/3 lasów, byłaby wyłączona z funkcji gospodarczej, to jest to bardzo poważne zagrożenie dla tych właśnie funkcji gospodarczych lasu. I tu stąd może i przemysł drzewny jest zaniepokojony, ale również i leśnicy, którzy zdają sobie sprawę, że jeśli zwiększymy ochronę na znacznej części powierzchni, to gdzieś będzie musiało być zwiększone pozyskanie drewna, żeby zaspokoić potrzeby społeczne, gospodarcze kraju. I to właśnie jest no, pewne zagrożenie i o tym zagrożeniu właśnie mówi uchwała Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, ale również podobnej treści wystąpienie do tych instytucji, które pani wymieniła, podjęło środowisko przedstawicieli nauk przyrodniczych, technicznych. Byłem jednym z inicjatorów właśnie tego listu.
W tej uchwale możemy przeczytać, że te wszystkie działania mają podtekst polityczny, chociaż odbywają się pod hasłami troski o przyrodę i dobro człowieka. Co to znaczy ten podtekst polityczny?
To znaczy, widzi pani, bardzo mocne oddziaływanie na decydentów mają środowiska organizacji pozarządowych, tak zwanych ekologicznych, bo z ekologią często nie mają wiele do czynienia. Natomiast ma to bezpośredni wpływ na konkurencyjność naszej gospodarki, bo trzeba pamiętać, że Polska jest pierwszym producentem i eksporterem mebli w Europie i czwartym na świecie. Więc jeśli będzie no, ograniczenie możliwości pozyskania drewna na obecnym poziomie, to oczywiście to odbije się na naszej gospodarce, a zyskają na tym ci, którzy konkurują z nami w Europie, jeśli chodzi
ale
o tę gospodarkę.
Ale oni chyba już, panie doktorze, wygrywają, bo możemy przeczytać w piśmie, które jest skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego z przedwczoraj, z 31 lipca, że obecnie mamy najdroższe drewno w Europie, Polacy, że te ceny poszybowały o 40% w górę w porównaniu z rokiem poprzednim, że polskie drewno staje się niekonkurencyjne, mimo że jako jedyni w Europie dysponujemy lasami, które w większości są własnością Skarbu Państwa. To co się dzieje z lasami państwowymi?
Jeśli chodzi o tą stronę ekonomiczną, nie chciałbym tutaj wypowiadać się no, jakby tak już precyzyjnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że pula drewna, jaka jest do dyspozycji na rynku, wynika z możliwości i określonych w planach urządzenia wielkości pozyskania drewna. Więc jest to określona pula, ograniczona oczywiście.
Tak, tylko że to drewno trafia na rynki zagraniczne przez pośredników i polskie przedsiębiorstwa, które zajmują się przemysłem drzewnym, no zamykane są. Tysiące miejsc pracy znikają w Polsce, więc Trochę nie widzę korelacji. Z jednej strony świetnie, że mamy te lasy państwowe, a z drugiej strony polscy przedsiębiorcy zupełnie na tym nie korzystają, jak możemy czytać.
Przedsiębiorcy oczywiście mają tutaj swoje racje, ale mają też i określoną politykę, jak widać, bo to jest też pewna presja.
Zamykane są zakłady, zmniejszają tydzień pracy
o
4 dni.
Rozumiem, że więcej drewna sprzedać nie można, natomiast drewno, które jest do zagospodarowania. System sprzedaży drewna to nie jest akurat moja w tej chwili dziedzina, bo ja byłem pracownikiem przez wiele lat, pracownikiem Lasów Państwowych, więc nie chciałbym się wypowiadać tutaj, jeśli chodzi o sprawy handlu drewnem. Natomiast nie ulega wątpliwości, że drewna Polska bezpośrednio jako Lasy Państwowe nie sprzedają za granicę, natomiast kupują to podmioty krajowe, które oczywiście sprzedają. No ale też widać, nie jest aż tak drogie, jeśli im się opłaca jeszcze sprzedać, jeszcze na tym zarobią, bo nie rozumiem, żeby mogli sprzedawać poniżej ceny,
to, że
za jaką
dużo
kupili.
Drożej właśnie sprzedają do Niemiec. Czy
no więc właśnie, więc z tego wniosek, że nasze drewno w tej sytuacji nie jest aż tak drogie, bo jest konkurencyjne, jeżeli sprzedają drożej na zewnątrz. No, ale ja myślę, że to nie jest jakby najważniejsze przesłanie tej uchwały, o której pani na wstępie wspomniała, bo ona mówi o zagrożeniach znacznie głębszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy krok po kroku jesteśmy, że tak powiem, ubezwłasnowalniani, jeśli chodzi o gospodarowanie w własnym kraju, bo póki co jeszcze nie powstało jedno państwo z jednym, że tak powiem, decydentem, co i jak mamy robić, bo jeśli chodzi o gospodarkę leśną, tą zrównoważoną, to nasz model jest najlepszy w Europie i to sami leśnicy w Europie mówią, bo my w tej chwili gospodarując pozyskujemy drewno, ale również zabezpieczamy pozostałe funkcje lasu, właśnie ekologiczne, czyli las jako ochrona klimatu, las jako bogactwo przyrodnicze i to wszystko my realizujemy. Natomiast te uregulowania, które wprowadza krok po kroku Unia Europejska, nie do końca są przemyślane. Niestety.
Nie do końca są przemyślane, ale rozumiem, że są już potwierdzone, bo mówimy o tych 10% pod ochroną ścisłą strategii leśnej do 2030 roku, czyli my w końcu przez najbliższe 7 lat mamy 6,5 roku de facto wykonać ten plan.
Tak, ale
jak
pani,
my to mamy zrealizować?
To jest wszystko na tej zasadzie, zresztą tak funkcjonuje niestety Unia, że jest dyktat z jednej strony, a z drugiej strony uznaniowość. To znaczy, że pewne rzeczy są już zarysowane, jak mają wyglądać, ale jeszcze niedoprecyzowane i okazuje się, poszczególne kraje będą mogły tutaj mieć pewne odstępstwa, pewne poluzowanie, że tak powiem, a gdzie indziej dokręcona śruba. Zresztą ostatnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o zachowanie zasobów przyrodniczych, to są kolejne ograniczenia, między innymi wyłączenie z gospodarki rolnej znacznych obszarów, między innymi przez przywrócenie torfowisk. To są przede wszystkim wyłączenia, jeśli chodzi o łąki, pastwiska, bo tam to są te tereny, które kiedyś były trochę osuszane. I to są właśnie te ograniczenia, które są bardzo niebezpieczne. Zresztą jedna z europosłanek zachwycona, że parlament jednak nie wielką ilością głosów, ale przyjął to rozporządzenie, powiedziała, następny krok to hodowla zwierząt trafi do historii. No bo rzeczywiście na czym, jaki dział najbardziej odczuje te zmiany? No, przede wszystkim rolnictwo i hodowla. Więc to są zmiany bardzo drastyczne.
Ale panie doktorze, ja jeszcze bym chciała się dopytać, co to znaczy ta ścisła ochrona? Co to znaczy ścisła ochrona?
Ścisła ochrona, pozostawienie przyrody samej sobie. Ale widzi pani, na czym polega, i tutaj nie do końca rozumiem ten pośpiech, jaki jest w Unii Europejskiej, bo te terminy, które są wyznaczane, to są szalone terminy. To jest nie do zrealizowania w tak krótkim czasie. I mimo tego w tych dokumentach czytamy między innymi, że trzeba będzie jeszcze rozpoznać, jaki jest stan lasów pierwotnych, czy lasów tak zwanych starodrzewi, bo one mają wejść głównie do ochrony ścisłej. To jest nierozpoznane, a już się określa wskaźniki. Mało tego, nie ma definicji tych pojęć do końca, czyli przyjętych wspólnie w Unii. Więc Więc to jest, wszystko się to mieści w tak zwanym zielonym ładzie, ale w tym ładzie jednak więcej jest nieładu. Jak przyjrzymy się bliżej tym dokumentom, które są nieprawdopodobnie rozbudowane, często ze sobą sprzeczne, bo jeśli z jednej strony mówimy o tym, że drewno jest również surowcem energetycznym, bioenergetycznym, czyli będzie potrzebne do wykorzystania, ale z drugiej strony mamy pozostawiać dużo drewna nietkniętego, że tak powiem, właśnie na tych obszarach ochrony ścisłej, to jedno z drugim nie do końca, że tak powiem, tu współgra.
Państwo oczywiście też podnoszą i przypominają w tej uchwale sytuację w Puszczy Białowieskiej, która miała miejsce i że te regulacje właśnie, które mają być wprowadzone, mówimy oczywiście o strategii leśnej, o tej strategii bioróżnorodności, że może doprowadzić do takich sytuacji, jak tam właśnie na Podlasiu.
Tak, oczywiście. Ja pani powiem, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, ona też jest wyidealizowana, dlatego że mówi się, że to jest las pierwotny.
Wielu ludzi tak mówi,
a nie jest. Przed wojną na terenie Puszczy Białowieskiej był wypas bydła, krów. Zresztą różnorodność była większa niż obecnie, jeśli chodzi na przykład o rzadkie gatunki motyli. To one już przestały istnieć w puszczy, gdzieś na obrzeżach jeszcze są. Natomiast ingerencja w sytuacjach klęskowych, bo to była taka sytuacja, no, masowy rozród szkodnika, który no, niszczył świerka, to nie ingerowanie, a zawsze był ten problem z kornikiem w Puszczy Białowieskiej, ale jeśli były na bieżąco, że tak powiem, eliminowane te drzewa, które są zaatakowane i są rozsadnikiem tego szkodnika, można było ten proces zamierania przyhamować. A tu w myśl ideologicznych, że tak powiem, takich założeń, zostawmy przyrodę samą sobie. Oczywiście są w Polsce i również w Puszczy Białowieskiej powierzchnie, gdzie są objęte ochroną ścisłą, właśnie po to, żebyśmy mogli badać, jak wygląda, jak przyroda sama się gospodaruje, jaki jest proces zamierania drzew, które są w ekspansji, które się wycofują, ale pozostała część puszczy pełniła i pełni wielofunkcyjną rolę. I to jest najlepsze, racjonalne rozwiązanie. Niestety presja była tak silna, że wstrzymano zabiegi. A jak wygląda puszcza obecnie?
To niech każdy pojedzie i zobaczy ten przerażający widok, kiedy się wjeżdża i leżą te drzewa, których nie można ruszyć, gdzie są wyschnięte korzenie i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze ten wyrok z marca 2023 roku państwo podnoszą w tej uchwale. Tak, mówię oczywiście o wyroku związanym
Bo ten wyrok, że tak powiem, już nie jest o tyle na bieżąco, że w międzyczasie pewne rzeczy w Polsce zostały uregulowane. Zresztą tutaj widać wyraźnie, jest taka preferencja dla organizacji pozarządowych, że one mogą zasądzać sprawę. Oczywiście plany urządzania lasu od lat są u nas współtworzone z udziałem społeczeństwa czy organizacji, bo są wykładane do opiniowania, można zgłaszać zastrzeżenia. Natomiast tutaj, jeśli byłyby sprawy na drodze sądowej, to jest paraliż gospodarki leśnej, bo wiemy, jak długo trwają sądowe sprawy. Natomiast plany, które są sporządzane na długi okres czasu, bez planu nie można nic w lesie robić, a to hamuje absolutnie już te funkcje lasu, o których mówimy, a więc dostarczanie surowca
drzewnego.
Powiedział
pan, że zostało to jakoś uregulowane, to znaczy?
Uregulowane, znaczy, że już jest u nas regulacja, jest ustawa, która reguluje te sprawy, że można zgłaszać.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wie o tym?
Nie, oni uznali, że tu trzeba jakoś jeszcze, w międzyczasie pewne rzeczy zostały zmienione w przepisach, ale tutaj to jest taki gest do tych organizacji, które tutaj jak na zamówienie potrafią sparaliżować poprzez protesty.
Rozumiem, a jak pan ocenia pracę rządu, stanowisko rządu w tych sprawach związanych związanych z tą uchwałą?
No,
jest pan zadowolony?
To znaczy, są próby, ale ja pani powiem, nyk Herkules kontra plures, więc trzeba mieć, że tak powiem, tutaj no, jakby szersze poparcie, żeby uzyskać no, sukces. Natomiast trzeba pamiętać, że my jako Polska jesteśmy wyjątkowym krajem, jeśli chodzi o stosunki własnościowe w lasach. 80%, ponad 80% lasów to są lasy państwowe. To jest z jednej strony zaleta, ale również w sytuacji, jakie powstają w tej chwili regulacje w Unii, jest również pewne zagrożenie, bo właśnie na państwowe lasy jest nakładane są te obciążenia i trzeba pamiętać, że Polska, która ma świetnie zachowaną przyrodę, no, jest traktowana też jako obszar, który zrekompensuje niedobory czy niedostatki tej różnorodności biologicznej, z jaką mamy do czynienia w zachodniej Europie.
A mówił o tym nasz gość, dr Ryszard Kapuściński, Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
Tak, ale chciałem zaznaczyć, że są to moje opinie, a nie opinie, że tak powiem, wymienione tutaj Rady, bo w Radzie mogą być również inne opinie.
Każdy z członków może mieć. Były prezes Ligi Ochrony Przyrody. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Również dziękuję.
A my się z Państwem żegnamy. Marcin Suchmiel zrealizował, Mikołaj Murkociński wydał dzisiejszy poranek, Magdalena Uchaniuk poprowadziła. Słyszę się z Państwem jutro o poranku, a dzisiaj życzę Państwu pięknego dnia. W studio już jest Jakub Duszak i za chwilę najświeższe wiadomości. A tak więc do usłyszenia i do zobaczenia.